Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o alergii na roztocze kurzu domowego, jakie należą do małych 0,3 mm organizmów znajdujących się w różnych miejscach, gdzie zbiera się kurz. Zwłaszcza w warunkach domowych siedliskiem roztoczy są dywany, wykładziny, zasłony, ale także pościel, materace i wiele innych miejsc, szczególnie w wilgotnym i ciepłym środowisku, gdzie występują korzystne warunki rozwoju tych niezbyt urokliwych organizmów, które żywią się złuszczonym nabłonkiem, chociaż mogą się odżywiać także innymi resztkami organicznymi, w tym drożdżami, mączką rybną, zarodkami pszenicy czy sproszkowanym mlekiem. W warunkach centralnego ogrzewania przy słowem przewietrzaniu pomieszczeń alergie na roztocze kurzu domowego nasilają się w okresie jesienno-zimowym. Pośród różnych gatunków roztoczy tylko niektóre odgrywają rolę w alergologii i za reakcję alergiczną są odpowiedzialne białka z odchodów roztoczy, które jednak dla wielu osób uczulonych, nieuczulonych wydają się być obojętne. Więcej roztoczy spotykanych jest w drewnianych, nieogrzewanych domach niż w murowanych z centralnym ogrzewaniem, chociaż liczba roztoczy nie zależy od wieku i konstrukcji domów, ale panujących w nich warunkach i ze specjalnym mikroklimatem. Zwłaszcza w domach leżących w pobliżu zbiorników wodnych, drzew zaciemniających wnętrza, znajdowano więcej roztoczy i zaobserwowano 3 razy więcej roztoczy w domach gospodarzy wiejskich czy za granicą farmerów niż w mieszkaniach wielkich miast. I zanotowano prawie całkowity brak pajęczaków na oddziałach szpitalnych. Poziom roztoczy w mieszkaniu zależy od pory roku, gdyż roztocza namnażają się szczególnie od maja do sierpnia, natomiast w zimie liczba ich maleje nawet 10-krotnie, co ma wpływ obniżenie wilgotności pomieszczeń. Jak mówiłam, roztocze występują w sypialniach, gdzie stwierdzano ich 10 razy więcej w łóżku niż w kurzu z podłogi. Badane koce zawierały prawie 50 razy większe zagęszczenie roztoczy niż kurz podłogowy znajdujący się w pobliżu drzwi i ponad 50 razy więcej niż kurz z miejsca, w którym wytwarzane było ciepło. O ile w materacach łóżek występuje głównie, gdyż w 90% dermatofagoides species, to jednak na podłogach, znajdowano zróżnicowane rodzaje roztoczy, co ma być związane z przenoszeniem ich przez ubrania i buty. Warto jednak wiedzieć, że nie stwierdzono roztoczy w materacach z włosia końskiego i bawełny oraz tylko niewielką liczbę w materacach z pianki poliestrowej. Ponadto znajdowano roztocza na ubraniach. Stwierdzano niższe stężenia alergenu na krzesłach czyszczonych na sucho niż na mokro. Zanim jednak opowiem o objawach alergicznych, warto wiedzieć, że roztocze należą do podkrólestwa wielokomórkowców typu stawonogów, podtypu szczękoczułkowców i gromady pajęczaków, wśród których znajdują się jeden z rzędów o nazwie Acarina, oznaczającego właśnie roztocze. Za reakcje alergiczne głównie odpowiedzialne są roztocza pochodzące z rodziny Pyroglyphidae, różniące się od pająków posiadaniem 4 par odnóży, 2 par szczękoroży i 2 par nogogłaszczek. Przy jednoczesnej niezaznaczonej segmentacji ciała. Roztocza najczęściej uczulające w domach należą do 3 gatunków. Dermatofagoides pteroinismus i dermatofagoides farine oraz mainei, jakie mają wielkość od 0,3 do 0,4 mm, występując zwłaszcza, jak już mówiłam, w sypialniach, głównie w łóżkach. cykl rozwojowy roztoczą obejmuje 5 stadiów, począwszy od jaj, potem są larwy, potem występują 2 stadia nimf, przechodzące w osobniki dorosłe. Przebieg cyklu rozwojowego zależny jest od gatunku, temperatury i wilgotności, wynosząc około 3 do 4 miesięcy. Samica zwykle składa około 30 do 50 jaj, chociaż w korzystnych warunkach dla rozwoju roztoczy mogą one przeżywać 500 nawet dni z płodnością do 105 jaj. Za chwilę opowiem o reakcjach alergicznych. Jak wspominałam, po spędzeniu średnio 8 godzin w łóżku na dobę, gdzie występuje najwięcej roztoczy, u osób uczulonych dochodzi do reakcji uczuleniowych czy alergicznych dotyczących zwłaszcza układu oddechowego, szczególnie nosa i oskrzeli oraz w następnym etapie z ryzykiem rozwoju astmy. U osób uczulonych występują przewlekły nieżyw nosa lub inne dolegliwości ze strony układu oddechowego, a niekiedy także skóry. Według piśmiennictwa z Japonii swoiste przeciwciała immunoglobuliny IgE na roztocze kurzu domowego w surowicy badanych osób wzrastały na przestrzeni lat, to były dane z lat 1981, gdzie było ich 15%, do 23% w 1991 roku na populacji dzieci w wieku od 13 do 14 roku życia. Podobne badania prowadzone są w innych krajach. W Szwajcarii wykazano systematyczny wzrost immunoglobuliny IgE na roztocze kurzu domowego z 6% do 29% w roku 1992, przy czym największy przełom notowany był między rokiem 1989 a 90, wzrastając prawie o 21%. W innych krajach dane z piśmiennictwa wskazują na wzrost uczuleń na roztocze kurzu domowego w badanych populacjach średnio od 23 do 30%. W warszawskich badaniach alergologicznych przeprowadzonych z powodu nieżytów nosa wykazano uczulenie w ogóle na 51%, spośród których uczulenia na roztocze wynosiło 20%, przy czym najkorzystniejsze warunki środowiskowe dla roztoczy dotycząc wilgotności względnej od 60 do 80% i temperatury od 20 do 25 stopni Celsjusza. W skrajnych warunkach zdolność przeżycia roztoczy uczulających, czyli alergogennych, może wynosić 6 tygodni w temperaturze 6 stopni. Na przykład dermatofagoides farine zostaje zabity w ciągu 24 godzin w temperaturze minus 18 stopni Celsjusza. Wzrost temperatury do minus 51 stopni powoduje całkowite zniszczenie roztoczy w ciągu 6 godzin, chociaż roztocze w walce o przetrwanie adaptują się do niekorzystnych warunków środowiska, zmieniając swoje zachowanie, zwłaszcza poprzez siadanie w przykurczu, przyciągając odnóża do tułowia, a także sklejając otwór analny z podłożem. Do tego skupiają się w trójwarstwową kopułę, dzięki czemu roztocza oszczędzają wodę. Opisano śmiertelność 50% tychże roztoczy, gdy występują razem, podczas gdy hodowane osobno, ginęły w 95%. Według alergologów liczba roztoczy maleje wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza, czyli powyżej 700 metrów, przy czym obserwacje dotyczą rejonów, gdzie temperatura w ciągu 4 do 5 miesięcy jest niższa od 12 stopni Celsjusza. Przy wilgotniejszym klimacie, takim jak Ameryka Południowa czy Afryka, liczebność roztoczy pyłu domowego osiąga kilkadziesiąt osobników w jednym gramie kurzu, nawet na wysokości 5000 metrów ponad poziom morza. Z obserwacji badań wynika, że spadek liczby roztoczy nie jest związany ze wzrostem wysokości, tylko spadkiem temperatury, a także wilgotności powietrza. Niektóre osobniki roztoczy mogą osiągać większe rozmiary, nawet do 1 mm, jakie jednak należą do niealergizujących człowieka. Natomiast chorobotwórczym roztoczem jest Sarcoptes scabiei, odpowiedzialny za powstawanie świerzbu. Uczulające działanie mają także roztocza charakteryzowane jako magazynowe, wśród których wspólną cechą jest żerowanie w miejscach składowania zbóż, także przetworów, ziół, warzyw i wielu innych produktów spożywczych magazynowanych w hurtowniach i sklepach spożywczych. Wspomniane alergizujące gatunki magazynowe można również znaleźć w środowisku domów wiejskich, także w stodołach, w domkach letniskowych, które mają zdolność uczulania podobną do roztoczy kurzu domowego. Jednym z pierwszych opisanych przez Linneusza już w 1758 roku gatunków Acarius siro, obecny w mące, stąd nazwa polska rozkruszek mączny. Inny gatunek, roztoczek drobny, znajdowano na przykład w szynce, także w mączce śledziowej, w serach, orzechach, mące zbożowej, także w tytoniu i suszonych ziołach czy pszenicy. Roztoczek drobny może żerować na grzybni, natomiast drapieżnikiem dla wymienionych gatunków jest sierpos rozkruszkowiec. Stosunkowo rzadko mają wywoływać alergie, jakie, jak wspomniałam, głównie są spowodowane przez białko pochodzące z odchodów tychże pajęczaków. Wielkość takiej kulki wynosi około 20 mikrometrów i zawiera ona aż do 99% silnie alergizującego antygenu charakterystycznego dla roztoczy, określanego DRP1, który uznawany jest za najważniejszy antygen alergizujący wśród wszystkich antygenów roztoczowych i nawet 70% wszystkich przeciwciał IgE, czyli immunoglobuliny E, jest wytwarzanych w organizmie pod wpływem właśnie tego antygenu. Za chwilę opowiem jeszcze o alergii, objawach alergicznych na roztocza. Głównych objawów i dolegliwości reakcji alergicznych zaliczany jest przede wszystkim katar i zatkany nos, zwłaszcza w godzinach porannych, jak też objawy astmy oskrzelowej w 90% pojawiające się w nocy. Nasilenie dolegliwości pojawia się jesienią, zwłaszcza wraz z zamykaniem okien, rzadkim przewietrzaniem pomieszczeń oraz większej ilości czasu spędzanego w domach. Ponadto objawy nasilają się po włączeniu centralnego ogrzewania. Z danych wynika, że w wieku młodym, między 5 a 14 rokiem życia, najczęściej występuje roztoczyca, właśnie uczulenie na roztocze, podczas gdy w starszym wieku, między 15 a 19 rokiem życia, częściej rozwija się alergia, zwłaszcza na pyłki, czyli pyłkowica. Jednak także niemowlęta narażone są na antygeny roztoczy, co powoduje, że objawy uczulenia można stwierdzić już nawet u niemowlaków, jakie są zależne od natężenia występowania głównego antygenu, tego, o którym wspominałam, czyli DRP, 1 powyżej 2 mikrogram na litr gram kurzu mieszkaniowego. Przy stężeniu 9 mikrogram grama kurzu wyraźnie zwiększa się ryzyko występowania alergii. U niealergików, u których nie stwierdzono wcześniej cech alergii, nadwrażliwość pojawia się przy stężeniu DRP1 powyżej 80 mikrogram na gram. Diagnostyka uczulenia na roztocze jest podobna do rozpoznawania innych typów uczuleń, gdzie wykonywane są testy naskórkowe albo oznaczanie poziomu swoistych alergenowo-przeciwciał, zwłaszcza immunoglobuliny IgE w surowicy chorego. W diagnostyce uczulenia na roztocze wykonywane bywają także donosowe i dooskrzelowe albo dospojówkowe próby prowokacyjne, jakie są wykonywane czy powinny być wykonywane w specjalistycznych alergologicznych ośrodkach. Leczenie alergii na roztocze obejmuje profilaktykę i zabiegi higieny alergologicznej, jakie polegają przede wszystkim na zmniejszeniu zawartości roztoczy i alergenów w domu. Ponadto stosowane jest leczenie objawowe i immunoterapia. Profilaktyka jest oparta na wiedzy o eliminacji roztoczy i trzeba wiedzieć, że roztocza giną w temperaturze powyżej 55 stopni Celsjusza, co wykazano już doświadczalnie, jednak nie ginęły w temperaturze poniżej 55 stopni, mimo stosowania środków piorących i różnych detergentów. Pranie w zimnej wodzie nie zabijało żywych roztoczy, choć ich stężenie alergenu było zmniejszone nawet do 90%. Do tego warto pamiętać, że pranie na sucho zabijało co prawda roztocze, jednak nie dochodziło do zmniejszenia stężenia alergenu. Zmniejszenie stężenia lotnego alergenu roztoczowego oraz niszczenie roztoczy odbywa się pod wpływem także benzoasanu benzoilu i do zmniejszenia zawartości alergenu roztoczowego wyraźnie przyczyniają się zabiegi porządkowe i przede wszystkim wietrzenie mieszkań. Zalecenia dla osób uczulonych obejmują zwłaszcza usuwanie kurzu, częstą wymianę pościeli i materacy, pranie w wysokiej temperaturze także dywanów, zasłon, bielizny, pościeli, poduszek, kołder, co najmniej w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza oraz konieczność stosowania filtrów powietrza, jak też utrzymywanie suchej atmosfery, czyli około 45% wilgotności, co jednak jest niekorzystnie wpływa na samopoczucie osób, zwłaszcza chorych na alergię. Warto jednak wiedzieć, że całkowite usunięcie roztoczy jest po prostu niemożliwe. Dlatego ważne znaczenie ma systematyczne działania, zwłaszcza wietrzenie pomieszczeń, szczególnie sypialni, 2-3 razy dziennie przez 5 do 10 minut wraz z usuwaniem wszystkich przedmiotów, które zatrzymują kurz. Podłoga powinna być pokryta łatwą do odkurzania i mycia powierzchnią, jak tarakota czy parkiet, jednak należy zmywać je ścierką albo mopem przynajmniej 2 albo 3 razy w tygodniu. Jak wspominałam, odkurzanie powinno być prowadzone z używaniem filtrów HEPA. Torbę po odkurzaniu z odkurzacza należy od razu wyrzucać, gdyż roztocza mogą namnażać się łatwo i wydostawać z odkurzacza. Pościel, zwłaszcza prześcieradła, powłoczki należy prać raz w tygodniu w temperaturze, jak już mówiłam, powyżej 60 stopni, co także dotyczy wspomnianych już kocy, kołder. Dobrze też odwracać co pewien okres materac, najczęściej co miesiąc. Wskazania zakazują także odkurzania pomieszczeń przez chorych na alergię, uczulonych na alergeny kurzu domowego. Także warto stosować, jak już mówiłam, wydajne odkurzacze z filtrami HEPA. Ponadto wskazania dotyczą polerowania i czyszczenia powierzchni gładkich pastami. Chociaż używanie do sprzątania mokrych ścierek może być pomocne, jednak daje słabsze efekty w usuwaniu roztoczy. Wskazania dotyczą także dla osób uczulonych na alergeny roztoczy likwidację tap, mebli tapiterowanych, jaśków czy przechowywanie pluszowych zabawek, zwłaszcza dla dzieci, w foliowych opakowaniach w niskich temperaturach, nawet w zamrażalnikach przynajmniej raz na 1-2 tygodnie, a najlepiej codzienne wietrzenie i stosowanie specjalnych materiałów przeciwko roztoczom, odrobnej sieci ocek do pokrywania materacy, kołder czy poduszek. Poza tego typu profilaktyką dostępna w ośrodkach specjalistycznych, czyli poradniach immunologicznych czy alergologicznych, jest immunoterapia, czyli leczenie polegające na odczulaniu, jakie polega na kontrolowanym podawaniu małych dawek antygenów w celu wytworzenia przeciwciał neutralizujących alergeny roztoczy. Odczulanie polega na podawaniu podskórnych zastrzyków na początkowym okresie w odstępach co tydzień, następnie po osiągnięciu pewnego poziomu w odstępach miesięcznych, jednak leczenie trwa długo, nawet 3 do 5 lat i musi odbywać się w gabinetach specjalisty alergologa z kontrolą lekarską, a miarą poprawy skuteczności odczulania jest zwłaszcza zmniejszenie zapotrzebowania na leki przeciwalergiczne, w tym również na sterydy. Odczulani chorzy także rzadziej uczulają się na kolejne alergeny i dodatkowo u chorych znacznie zmniejsza się ryzyko rozwoju astmy. Immunoterapia jest zwykle prowadzona równolegle z leczeniem objawowym, jakie polega na zmniejszaniu dokuczliwych objawów kataru czy wspomnianego zatkania nosa, objawów także ze strony układu oddechowego do rozwoju astmy włącznie. Leczenie objawowe podlega na typowym podawaniu preparatów tzw. przeciwalergicznych czy przeciwhistaminowych, zarówno, a także sterydów, jak też wprowadzane są ostatnio do leczenia nowoczesne specjalistyczne leki określane jako blokery receptorów leukocjenowych. Uczulona na roztocze osoba czy innego rodzaju alergeny powinna być pod stałą opieką specjalisty alergologa z kontrolą co pewien czas, systematyczną, co jest jednocześnie profilaktyką astmy alergicznej, jaka, jak wiadomo, jest znacznie cięższym powikłaniem, zwłaszcza gdy trwa długo. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o uczuleniu na roztocze. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.